Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Jacek Dankowski, trener szybowcowej kadry Polski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I leszczynianin z pochodzenia, to też trzeba dodać.
Pochodzenia się cały czas czuję leszczynianinem, nikim innym się nie czuję.
Mimo, że gdzieś tam pod Warszawą pan mieszka.
Co prawda czasem nawet mi się zdarza nie trafić do Radia Elki, ale... Po małej wskazówce jestem tutaj dzisiaj, dosyć sprawnie.
Dzisiaj pan trafił. Dzisiaj dzień wolny na szybowcowych mistrzostwach Europy, które odbywają się po sąsiedzku w Ostrowie Wielkopolskim. I jak już zresztą informowaliśmy, bardzo dobrze i bardzo udanie te mistrzostwa się przedstawiają dla Polaków.
No powiem tak, że jestem niezmiernie mile zaskoczony postawą naszych zawodników. Takiego początku dawno nie było i można śmiało powiedzieć, że no nie ocenia się oczywiście wyników w połowie, ale odpukać, mam nadzieję, że to się utrzyma i że nasi zawodnicy dalej wykażą się znakomitą formą. A muszę dodać, no, klasa standard mi imponuje. Nasza trójka pilotów startuje tam obok Sebastiana Kawy i Łukasza Wójcika, Paweł Wojciechowski z Leszna. Zachowują się bardzo niegościnnie. Wygrali pierwsze cztery konkurencje, zajmując we wszystkich pierwszych czterech konkurencjach pierwsze trzy miejsca. Wczoraj w piątej konkurencji zajęli nieco dalsze miejsca. Paweł był piąty, Sebastian był drugi, Łukasz Wójcik był szósty, ale straty punktowe są minimalne, także nadal oczywiście w klasyfikacji generalnej znajdują się na pierwszych trzech miejscach i to już z bardzo dużą przewagą nad pozostałymi konkurentami. To bardzo dobrze wróży na przyszłość i bardzo się z tego cieszymy. Drugi reprezentant naszego aeroklubu leszczyńskiego, Janusz Centka, jest w tej chwili na drugiej pozycji w klasie wielomiejscowej. I to też bardzo cieszy, bo Janusz ostatnie lata miał troszkę gorsze, a tutaj widać, że jeszcze nie złożył broni i na pewno pokaże, na co go stać, tak jak to było w przeszłości.
Może odkrył po prostu teraz latanie na takim Twin Seaterze, czyli na szybowcu wielomiejscowym, gdzieś coś nowego, może to go kręci po prostu.
Dla Janusza to nie jest nic nowego, ponieważ on na pierwszych mistrzostwach Europy, gdzie ta klasa dwumiejscowa się pojawiła, został mistrzem Europy w 2009 roku, a potem przyszedł rok 2010-2011 i Janusz troszeczkę eksperymentował w różnych klasach. 2010 w klasie otwartej na mistrzostwach świata startował na zupełnie nowym szybowcu produkowanym przez Niemców, ASH-30, przy czym, prawdę powiedziawszy, miał na zupełnie czym innym wystartować, a z uwagi na opóźnienia w fabryce miał szybowiec zastępczy, który niestety nie spełnił swoich nadziei, ale niestety wówczas nie mieliśmy innego wyjścia, bo nie mieliśmy innego szybowca klasy otwartej, musieliśmy wziąć to, co nam producent zaproponował.
Panie Jacku, jak pan mówi, bijemy w Europie i nawet na świecie, jakby nie było wszystkich, bo przecież zeszły rok bardzo udany dla polskiego szybownictwa. Pańscy podopieczni, bo to pan jest przecież trenerem kadry, znakomite osiągnięcia, Sebastian Kawa, Zbigniew Nieradka, mistrzowie świata i to po raz kolejny. Zawsze to porównuję z innymi dyscyplinami, bo my się przejmujemy piłkarzami, którzy są tam na 80. miejscu w rankingu. Natomiast mamy rzeczywiście najlepszych szybowników na świecie.
Tak się jakoś poukładało w ostatnim czasie, że faktycznie nasi piloci są bardzo groźni dla konkurentów, co mnie niezmiernie cieszy. No, wspominałeś tutaj o ubiegłym roku i faktycznie w Teksasie zdobyliśmy, Zbyszek Nieradka był mistrzem, Sebastian Kawa mistrzem w klasie 15-metrowej, Łukasz Wójcik wicemistrzem i tak jak sobie popatrzeć wstecz, to był nasz największy sukces w historii. Udawało nam się z wieloma medalami wracać z mistrzostw świata, ale nigdy nam się nie udało wrócić z jednych mistrzostw świata z dwoma mistrzami świata. Także to bardzo cieszy.
A w dodatku tam był jeszcze ten kontekst Igrzysk Olimpijskich, gdzie Polska no, troszkę zawiodła. No i tu jest ten problem, że jest dyscyplina ogólnoświatowa, znana i uznana, nie żaden tak naprawdę niszowy sport, a mimo to o sukcesach polskich szybowników bardzo mało się w kraju wie.
No tutaj wszystko, no prawie wszystko zależy od mediów. Media mogą ze wszystkiego zrobić przedsięwzięcie medialne, i mogą się niczym nie zainteresować, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. No na pewno też jest trochę naszej winy, bo nie umiemy się chyba do końca dobrze sprzedać, a faktycznie sukcesy są fantastyczne. Ja tylko dodam, bo tu się pojawił wątek olimpijski, szybownictwo było już sportem olimpijskim i po raz pierwszy miało zaistnieć na olimpiadzie w Helsinkach w 40 roku. Była już nawet reprezentacja wyznaczona w 39 roku, ale niestety
po wojnie
Hitler nam plany pokrzyżował.
Hitler, Stalin, on tam wtedy zresztą Finlandię zaatakował. Ale może jest problem w tym, o czym bardzo często mówimy. Jak kibiców zainteresować szybowcami? Mówię to oczywiście też w kontekście Mistrzostw Świata, które mamy w przyszłym roku w Lesznie.
Ja myślę, że jest tutaj jeden sposób skuteczny. Ten sposób był już wykorzystywany na zawodach cyklu Grand Prix. Mamy taki cykl zawodów, który zaczął się w 2005 roku, a właściwie Mistrzostw Świata, bo od 2005 roku odbywają się Mistrzostwa Świata. W naszym tłumaczeniu są to Mistrzostwa Świata w wyścigach szybowcowych, a po angielsku to jest Grand Prix szybowcowe i to są mistrzostwa, które przez FAI mają nadane oficjalnie rangę Mistrzostw Świata w wyścigach szybowcowych. Tam jest o tyle prościej, że regulamin został dopasowany i podporządkowany bardziej przekazowi medialnemu. A różnica polega na tym, że na tamtych zawodach wszyscy piloci startują ze wspólnej linii startu. Czyli kto przyleci pierwszy na metę po wyznaczonej trasie, jeśli nie popełnił jakichś błędów, nie naruszył jakichś zakazanych przestrzeni, to jest pierwszy. To jest dużo łatwiej przedstawić.
Ale czemu tego nie można zrobić na przykład w Lesznie na mistrzostwach?
Już tłumaczę. W Lesznie będziemy mieli Mistrzostwa Świata tradycyjne i regulamin i zdrowy rozsądek nie pozwala, żeby zastosować wspólną linię startu, gdy lata dużo więcej szybowców niż 20. W zawodach Grand Prix regulamin ogranicza sztywno ilość uczestników w jednych mistrzostwach do 20. Szybowce latają z potężnymi prędkościami. To są prędkości dochodzące do 270 km na godzinę i potrzebują sporo przestrzeni i nawet 10-kilometrowa linia startu, jaką się stosuje, mogłaby powodować duże problemy i obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Sama linia startu to jest jeden niewielki problem, ale jak szybowce razem startują, to bardzo często zdarza się tak, że na trasie przynajmniej początkowa faza lotu odbywa się właściwie w jednym wielkim peletonie. I to jest największy problem, bo przy 20 szybowcach jeszcze daje się ten poziom bezpieczeństwa na akceptowalnym poziomie utrzymać. Natomiast przy większej ilości szybowców byłoby to niemożliwe i te mistrzostwa mogłyby być, powiem no uczciwie, bardzo krwawe, a tego nie chcielibyśmy.
Ale tu, i tu jest problem do pokazania, bo dzisiaj wspomnijcie, liczy się ilość widzów, to się przekłada na sponsorów, na telewizję, więc znów na sponsorów, na pieniądze. A szybownictwo ma z tym wiecznie problem. Tu pokazać zawody szybowcowe, czyli zmagania na 400-kilometrowej trasie, gdzieś na wysokości do 6-7 tysięcy metrów, niemożliwe?
No, tak wysoko nie latamy na szczęście, ale faktycznie ten obszar rozgrywania konkurencji jest potężny. Jest z tym problem. Natomiast mamy pewien pomysł na rozwiązanie tego problemu, bo nawet gdyby nie było fizycznie wspólnej linii startu, to mając do dyspozycji fachowców, którzy podjęliby się opracowania programu, który by symulował start z wspólnej linii startu, czyli niezależnie od tego, której zawodnicy by odeszli na trasy, program gdyby liczył aktualną średnią prędkość i przekładał to na transmisję, czy potem na jakieś skróty, na zasadzie grafiki komputerowej, bo to już też jest dopracowane, to wydaje mi się, że mogłoby to być fajne i ciekawe, ponieważ w każdym momencie byłoby widać, jak się kształtuje czołówka w danej konkurencji. My bardzo poważnie myślimy o tym, no nie chciałbym obiecać, że to się uda wdrożyć, to jest trudny temat. Natomiast na pewno ciężko byłoby zrobić przekaz telewizyjny, bo z tym jest wielki problem. Tu bez łączy satelitarnych się nie odbędzie, bo na tak dużym obszarze po prostu tego się nie da zrobić. Takie próby już były na Mistrzostwach Świata w wyścigach szybowcowych w Nowej Zelandii w 2007 roku. Przy czym to znowu było Grand Prix, tam trasy są krótsze i faktycznie tam w niektórych konkurencjach poza tym przekazem na bazie grafiki komputerowej był autentyczny przekaz ze śmigłowców, z kamer.
Wyzwanie dla technologii i dla ludzi technologię tworzących, żeby to sprawdzić.
Technologie są, tylko Nowozelandczyków ta impreza kosztowała, ta obsługa medialna, $1.5 miliona. A, to jest potężna kwota.
To chyba więcej niż budżet całych mistrzostw.
Obawiam się, że tak.
To w przyszłym roku, to już dlatego o tym rozmawiamy, że na pewno będzie pan tutaj z naszą ekipą w przyszłym roku i będzie pan ich prowadził w dalszym ciągu.
A jeśli dalej będę trenerem, to sobie inaczej
nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam, jak znowu ten worek medali się wysypie przed szefostwem Euroklubu Polskiego.
No tutaj jeszcze nie wybiegajmy w przód. Naszym zawodnikom idzie wspaniale, jestem z nich dumny, bo naprawdę no, pokazują klasę jak mało w którym sporcie. To jest ewenement, myślę, w ogóle na skalę światową. Ja nie przypominam sobie mistrzostw świata, aby tak się kształtowały wyniki. My w tej chwili mamy z naszych 7 pilotów, 5 jest na pozycjach medalowych. Aczkolwiek tutaj trzeba naprawdę, jeszcze raz powtórzę, zachować spokój. My dopiero do półmetka dochodzimy, a rywale nie śpią.
No, proszę przekazać w takim razie serdeczne pozdrowienia naszym szybownikom, szczególnie Pawłowi Wojciechowskiemu i panu Januszowi Centce. Pan Jacek Dankowski, trener szybowcowej kadry nawiadowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.